Marzymy o niej, czekamy na nią, piszemy o niej książki i tworzymy muzykę. Mówię tutaj oczywiście o miłości. Jest ciągle obecna w naszym życiu, wtedy kiedy jest, a jeszcze chyba silniej, kiedy jej brakuje. Uważa się ją za jedną z głównych sił kierujących naszym zachowaniem. Jednak mimo jej wszechobecności i potęgi, ciągle mało na jej temat wiemy. Być może dlatego stanowi tak fascynujący problem dla naukowców, którzy próbują rozłożyć miłość na czynniki pierwsze i zrozumieć, co stoi za przyspieszonym biciem serca, motylami w brzuchu czy szaleńczymi decyzjami, jakie podejmujemy pod jej wpływem. Dlaczego więc zakochujemy się? Dlaczego w tej, a nie innej osobie? Naukowcy podkreślają siłę i znaczenie zapachu. Nie mówię tutaj jednak o czymś wyczuwalnym na co dzień, ale o zapachu, który, można powiedzieć, działa na naszą podświadomość. To znaczy kieruje naszym życiem, naszymi decyzjami, chociaż zupełnie o tym nie wiemy. Ten ukryty zapach niesie za sobą na przykład informację, czy kobieta i mężczyzna mają szansę na urodzenie zdrowego dziecka. Otóż systemy odpornościowe niektórych kobiet i mężczyzn wykluczają się nawzajem. Jeżeli nawet dojdzie pomiędzy nimi do zapłodnienia, to organizm kobiety może odrzucić zarodek. Tutaj wyraźnie widać znaczenie zapachu, który działa jak system ostrzegawczy. Co ciekawe, naukowcy udowodnili, że długotrwałe branie pigułek antykoncepcyjnych zagłusza czy wręcz zabija ten naturalny zapach. Tym samym może dojść do związku ludzi, którzy nigdy nie powinni być razem. Kobieta bierze pigułki przez powiedzmy 10 lat. W tym czasie spotyka swojego partnera, wychodzi za niego za mąż i dopiero wtedy decyduje się na odstawienie pigułek, bo przyszedł czas na dziecko. Jednak bardzo często zamiast dziecka dochodzi do rozwodu, bo, jak twierdzą naukowcy, swoją siłę odzyskuje zapach i informacje, które ze sobą niesie. O czym jeszcze mówi nam zapach? Otóż sygnalizuje on również mężczyznom, kiedy kobieta przychodzi owulację. Badania pokazują, że partnerzy kobiet, które mają owulację, są w tym okresie bardziej czuli, kochający i przede wszystkim zazdrośni. Ciekawy eksperyment przeprowadzili amerykańscy naukowcy. Okazało się, że stripteaserki w czasie, kiedy przechodziły owulację, dostawały średnio napiwki w wysokości $70, o $20 więcej niż w innym czasie swojego cyklu. W świetle tego, o czym piszą naukowcy, możemy zupełnie inaczej spojrzeć na pocałunek, który według nich jest czymś na wzór próbnej jazdy. Nie chodzi tutaj jednak o to, jak dobrze całuje ewentualny wybranek, ale o informacje, jakie w czasie pocałunku przekazują sobie partnerzy. I tutaj znowu wracamy do systemu odpornościowego i do informacji, czy dana para ma szansę na zdrowe potomstwo. Okazuje się także, że w czasie całowania mężczyźni mogą przekazywać kobiecie śladowe ilości testosteronu, który w tym wypadku działa na kobiety jak silny afrodyzjak. Po co? Nie muszę chyba wyjaśniać. Naukowcy pod mikroskop wzięli także mózg osoby zakochanej. W okresie pierwszego zakochania zalewa nas dopamina, odpowiedzialna za stan euforii. W okresie późniejszym oksytocyna, która sprzyja tworzeniu się silnej więzi pomiędzy partnerami. Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że w przypadku porzucenia nas przez kochanka aktywizują się te rejony mózgu, które są odpowiedzialne za nałogi. Mówiłam już o tym, dlaczego zakochujemy się w tej, a nie innej osobie. Teraz może trochę o tym, dlaczego warto się zakochiwać, poza oczywiście wspomnianym już stanem euforii. Mało tego, dlaczego warto wychodzić za mąż czy żenić się. Otóż osoby w stałych, wieloletnich związkach żyją dłużej i są zdrowsze. Badania pokazują, że małżeństwo obniża prawdopodobieństwo wystąpienia u małżonków chorób układu krążenia i układu oddechowego, raka, a także chorób psychicznych. Małżonkowie lepiej radzą sobie ze stresem, przy czym więcej korzystają tutaj mężczyźni niż kobiety. Jedyne, czemu nie służy małżeństwo, to nasza waga. I tutaj znowu dotyczy to bardziej mężczyzn niż kobiet. Żonaci mężczyźni mają o 20% większą szansę na dodatkowe kilogramy niż ich nieżonaci rówieśnicy. Opracowałam na podstawie specjalnego walentynkowego wydania Timesa z lutego 2008 roku.